To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie strasznie zimno, wieje, mróz, mi się marzy słońca trochę. Nawet taki pustynny piasek by mi wystarczył, żeby odpocząć.
Grudzień to jest ciężki miesiąc, tak powiem tobie szczerze. Faktycznie położyć się na ciepłym piasku, popatrzeć na przykład na...
piramidy?
O, byłoby znacznie lepiej. No ale... jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To można mieć inne piramidy. I bynajmniej od razu uspokajamy, nie będziemy mówili o piramidach finansowych, tylko powiemy o piramidach nerkowych.
A to są niezwykle ciekawe piramidy, bo one są na swój sposób zwierciadłem dobrostanu naszych organizmów. I chyba rzadko w ten sposób patrzymy na piramidy nerkowe podczas badania USG jako na swoiste zwierciadło, w którym można dojrzeć wiele bardzo ciekawych jednostek chorobowych u naszych pacjentów.
Tośmy sobie temat wymyślili, już nawet o nerce nie możemy gadać, tylko o fragmencie nerki, fragmenciku takim powtarzalnym, w rdzeniu, takich trójkątnych, podstawą zwrzuconych do torebki nerkowej, strukturach rozsianych po nerce, no jakby już naprawdę nie było o czym mówić.
Ale może to rzeczywiście z takiej tęsknoty za innymi widokami. Może to jest jakaś gra skojarzeń w naszych głowach, być może i w Państwa głowach. Natomiast ty mówisz o tym, że już nie można na całą nerkę spojrzeć tak ogólnie, tylko trzeba patrzeć na mały fragmencik. A ja zachęcam Państwa, żeby wziąć tam, gdzie jest to możliwe, jeżeli pacjent na to pozwala, jego gabarety, głowicę liniową, przyłożyć głowicę liniową od pleców do nerki, powiększyć sobie obraz, żeby zobaczyć szczegółowo jedną wybraną piramidę nerkową i zobaczyć, zwrócić uwagę na to, jak to jest fantastyczny fragment nerki. Tak jak mówiłeś, podstawą zwrócony do torebki, szczytem, czyli brodawką zwrócony do układu kielichowo-miedniczkowego, o zdecydowanie niższej echogeniczności niż otaczający miąższ, czyli kora nerek. Mało tego, jak przyjrzycie się Państwo szczegółowo, to zwrócicie uwagę, że echogeniczność piramid, choć jest niska, to powolutku, delikatnie rośnie od podstawy, czyli od strony torebki nerek, w stronę brodawek nerkowych. Mało kto na to zwracał uwagę, a to może być czasem istotne.
No i wpadamy sobie teraz, zamykamy oczy, uruchamiamy wyobraźnię, jak w rollercoasterze do kanalika zbiorczego i mkniemy taką piramidą nerkową w kierunku brodawki nerkowej. To dopiero wakacje, nie?
To są fantastyczne wakacje, bo może się poczuć troszkę jak w akwaparku. Oczywiście w sytuacji takowej, kiedy w tym akwaparku, na tej mega zjeżdżalni, jaką jest cewka nerkowa, nic nie stanie na przeszkodzie i wypłyniesz do basenu, czyli do układu kielichowo-miedniczkowego. Ale bywa tak, że co nieco w tym układzie nie działa. Coś się przytyka, coś się wytrąca, coś się gromadzi właśnie na tych szczytach piramid. Przecież to jest właśnie to, czego u wielu pacjentów z dolegliwościami bólowymi szukamy, czyli na przykład złogów w nerkach.
Ale zanim złogi, to faktycznie, tak jak trochę powiedziałeś, pokaż mi swoje piramidy nerkowe, a powiem tobie, kim jesteś. Można by tak to zgłębiać. Albo piramidy, czy nie piramidy? Oto jest pytanie. Albowiem te piramidy nie są takie same przez całe życie osobnicze. W stanie...
Super mówisz, to jest ważna rzecz.
Jesteśmy w stanie na przykład zagrać taką grę i to nie będzie gra na przykład trzy kubki, ani nic takiego, tylko na przykład trzy piramidy nerkowe i położymy trzy różne piramidy nerkowe i jedna będzie należała do dziecka, druga będzie należała do faceta w sile wieku, młodego, takiego jak my na przykład, a inna będzie należała do pana na przykład, u którego GFR już przewlekle zaczyna się obniżać i my będziemy w stanie rozróżnić, przyporządkować zbudować tą piramidę nerkową, patrząc tylko na wycinek nerki do odpowiedniej kategorii wiekowej tych trzech osób.
No i to jest słuszne, ale ja, wiesz, mam wrażenie czasem, że znowu my nie zwracamy uwagi na te różnice między tym, jak wygląda piramida u noworodka, jak wygląda piramida, jak wspomniałeś, w sile wieku. I wielu z nas, nie zwracając na to uwagę, bardzo chętnie opisuje mnogie torbiele albo poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy u tych najmłodszych pacjentów. Mam na myśli noworodki, a zwłaszcza wcześniaki, gdzie piramidy nerkowe są prawie bezechowe i są relatywnie duże w stosunku do kory nerek, która jest zdecydowanie cieńsza i ma wyższą echogeniczność niż u starszych dzieci i u dorosłych, co dodatkowo podbija wrażenie bardzo niskiej, prawie że bezechowej piramidy nerkowej. Jeżeli sobie porównamy echogeniczność takiej prawie bezechowej piramidy nerkowej, ale zdrowej, do bezechowego moczu, to zwrócimy uwagę, że ona jest zawsze mimo wszystko nieco wyższa od tego, co widać w świetle UKM.
Dlatego jak badamy dorosłych i mamy wzrok przyzwyczajony do pacjentów dorosłych i przenosimy go na pacjentów pediatrycznych, to nie możemy oczekiwać tego samego. W sensie struktura anatomiczna będzie taka sama, ale jej obraz ultrasonograficzny będzie troszkę inny. Stąd musimy być przyzwyczajeni, że u dzieci te piramidy nerkowe będą miały trochę niższą echogeniczność niż u dorosłych. Nie powinno nas to dziwić. To trochę jakbyśmy się dziwili, czemu niemowlak nie ma owłosionej klatki piersiowej, prawda?
Słusznie.
Ale u pacjentów starszych, u których postępuje przewlekła choroba nerek, te piramidy stają się małe.
Stają się małe, mogą być trudne do uwidocznienia i one przy tym wszystkim też mogą zacierać jeszcze bardziej niż ma to miejsce w sile wieku, tak zwane zróżnicowanie korowo-rdzeniowe.
No właśnie, korowo-rdzeniowe, miąższowo-zatokowe, czyli które?
To, co jest różnicą w echogeniczności między korą nerek a piramidami, czyli rdzeniem nerek, to jest zróżnicowanie korowo-rdzeniowe. Ono jest, tak jak wspomnieliśmy, najsilniej wyrażone u najmłodszych pacjentów, a wraz z wiekiem naszych pacjentów zanika, czy staje się mniej wyrażone, jest odwrotnie proporcjonalne do wieku. A to drugie, o którym mówiłeś, miąższowo-zatokowe, zwiększa się wraz z wiekiem, bo wraz z wiekiem przybywa nam tkanki tłuszczowej, tkanki łącznej w echu zatoki, wokół zatok nerkowych. W związku z tym widzimy lepiej różnicę między miąższem nerek a echem zatoki, która jest prawie że bezechowe u tych najmłodszych pacjentów.
I kolejna cecha, która pozwoliłaby nam przyporządkować trzy różne nerki do trzech różnych kategorii wiekowych, o których wspominaliśmy. No dobrze, ale nie tylko o to chodzi, abyśmy wiedzieli, że te piramidy nerkowe różnią się w różnych kategoriach wiekowych, ale żebyśmy doszli do tego, co możemy powiedzieć o pacjencie, patrząc na jego piramidy nerkowe. Bo na przykład są pacjenci, u których wnętrze tej piramidy jest dalej hipoechogeniczne, ale powstają takie hiperechogeniczne pierścienie wokół piramid nerkowych.
Które mogą być bardzo wąskie, dyskretne, a mogą być z czasem trwania choroby czy jakichś schorzeń coraz szersze, aż obejmą swoim zasięgiem całe piramidy nerkowe, które wówczas są w całości hiperechogeniczne.
Tak, i grubość tych obwódek wokół piramid nerkowych może być różna. Niektórzy nazywają to ZHP, czyli zespół hiperechogenicznych piramid, a jakbyście Państwo sobie tak to mogli wyrazić, albowiem podcast jest sztuką, w teatrem wyobraźni, to jakbyśmy na piramidy kalmary położyli na przykład w panierce, to wtedy tworzyłyby one takie wizualne przedstawienie hiperechogenicznych pierścieni wokół piramid nerkowych.
O, to jest bardzo dobre porównanie, znowu takie wakacyjne, bym powiedział, natomiast...
Zjadłoby się kalmary.
Zjadłoby się w panierce, albo i bez panierki. Te bez panierki są bardziej takie echogeniczne, nie? One są białe.
Tak, ale są też cieńsze, wiesz, a te w panierce są z kolei grubsze, one już bardziej idą w kierunku całych echogenicznych piramid.
Tak, ale też są takie bardziej light. Natomiast to, co wspomniałeś, te hiperechogeniczne obwódki, one najczęściej są związane rzeczywiście z nieprawidłowym, wzmożonym wydzielaniem wapnia przez układ moczowy, przez cewki nerkowe, co sprawia, że odkładają się tam związki wapnia w tych piramidach nerkowych, zazwyczaj z tym. I to jest sytuacja tak zwanej nefrokalcynozy, czyli zespołu hiperechogenicznych piramid, czyli ZHP, gdzie od obwodu do części centralnej symetrycznie widoczne są te obwódki. Natomiast mamy też cały szereg jednostek chorobowych, gdzie albo widać drobne hiperechogeniczne odbicia w świetle piramid, rozsiane, wydawałoby się niesymetrycznie, ale one zazwyczaj są wzdłuż przebiegu cewek nerkowych, bo w tych cewkach nerkowych się coś wytrąca u naszych pacjentów, albo mamy sytuację, którą widać najczęściej u tych najmłodszych pacjentów. Znowu wracamy do noworodków w pierwszych dobach życia, gdzie widoczne są hiperechogeniczne szczyty piramid. To, co wielu z nas, którzy pracują na co dzień z najmłodszymi pacjentami, doskonale zna jako tak zwany białkomocz tam Horschwala, czyli wytrącające się białko w szczytach piramid w pierwszych kilku dobach u naszych pacjentów. I wówczas nie widzimy obwódek wokół piramid, a widzimy tylko mniej lub bardziej hiperechogeniczne szczyty piramid.
Jest taka rzecz, która mnie martwi w temacie hiperechogenicznych piramid, która często dzieje się u pacjentów dorosłych. Pacjent idzie na USG, znajdowane u niego są hiperechogeniczne piramidy i ma pan hiperechogeniczne piramidy, ma pan nefrokalcynozę, ma pan zapniałe nerki. Dobra, idzie z tym opisem do swojego lekarza, no i pan doktor powiedział, że mam zapniałe nerki. No tak, no ma pan nefrokalcynozę, pewnie za dużo wapnia. Problem polega na tym, że my traktujemy tą nefrokalcynozę zbyt często, zbyt pochopnie, jako rozpoznanie, jako punkt końcowy naszej diagnostyki, bardzo niesłusznie robiąc. Chodzi o to, że to jest wierzchołek góry lodowej. Od tego się dopiero zaczyna, bo w tym momencie powinniśmy uruchomić nasze myślenie, co powoduje, że ten pacjent ma te hiperechogeniczne piramidy nerkowe. Czy jest to związane ze zwiększonym wydalaniem wapnia w przebiegu, na przykład nadczynności przytarczyc? Czy jest to związane z osteolizą, na przykład wskutek choroby nowotworowej powodującej przyrzuty do kości? Czy jest to związane na przykład z guzem płuca, który wytwarza parathormon like protein, który imituje działanie parathormonu? Czy jest to na przykład związane z sarkoidozą, gdzie tkanka sarkoidalna może produkować związek podobny do aktywnej formy witaminy D? Ale może być też taka sytuacja, że nie ma żadnych z wymienionych przyczyn, że defekt nie jest w organizmie, ale defekt dotyczy de facto nerek. Taka sytuacja może mieć miejsce w kwasicy cewkowej dystalnej i w nerce gąbczastej. Wtedy nie znajdziemy nieprawidłowości w innych narządach, a znajdziemy je właśnie w nerkach.
Niezwykle ważne rzeczy nam powiedziałeś w tej chwili, bo o tym często zapominamy i ten problem, który naświetliłeś z punktu widzenia pacjentów dorosłych, niestety jest też powielany u pacjentów pediatrycznych. Zbyt często hiperechogeniczny obraz piramid czy obwódki wokół piramid wiążemy u dzieci akurat na przykład z przedawkowaniem witaminy D3, czyli wydaje się nam, że w organizmie jest za dużo wapnia i ten wapń ucieka nam przez nerki, bo którędyś musi uciec, co powoduje hiperechogeniczne obwódki, hiperechogeniczne piramidy, w domyśle później kamice. Niestety tak często nie jest. Często mamy prawidłowy albo wręcz zbyt niski poziom wapnia, a ten obraz hiperechogenicznych piramid ma całkiem inne podłoże. Może być związany z nadmiernym wydzielaniem wapnia z bardzo różnych przyczyn i zewnątrz i wewnątrz nerkowych, ale może być też objawem innych chorób i wspomnianej przez ciebie kwasicy cewkowej i wielu innych jednostek chorobowych, czy to tyrozynemii, czy to różnego rodzaju przewlekłych jednostek chorobowych, które spotykamy u dzieci, jak glikogenoza typ pierwszy, jak zespół McVita-Wiedemana, czy w końcu wspomniane też po części przez ciebie zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, czy różnego rodzaju inne zespoły metaboliczne, które w swoim bogatym repertuarze objawów klinicznych mają też właśnie hiperechogeniczne piramidy. To nie musi być związane z wapniem, to może być związane z nadmiernym wydalaniem cystyny, to może być związane z wytrącaniem się różnych substancji, które znajdują się w lekach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym hiperechogeniczne piramidy niejedne mają oblicze chorobowe u naszych pacjentów i to jest to przesłanie, które przede wszystkim chyba chcemy Państwu przekazać.
Traktujmy je jako objaw, a nie jako ostateczne rozpoznanie. Czasami niełatwo zapamiętać, niełatwo wiedzieć, jakie choroby mogą powodować to, że u naszego pacjenta są widoczne hiperechogeniczne obwódki wokół piramid nerkowych. Gdybyście Państwo na chwilę zapomnieli albo chcieli się upewnić, że niczego nie pomijamy w diagnostyce różnicowej, to nie no, proszę bardzo, powiedz Państwu, Tomek, gdzie mają Państwo tego szukać.
Ja
proszę
zawsze bardzo zaglądam na eduson.pl, tam jest mi najłatwiej znaleźć cokolwiek. Ja też wolę sobie czasem zamiast na eduson.pl popatrzeć na foldery turystyczne w dobie pandemii, zamknięci wszyscy w naszych mieszkaniach, w naszych miejscach pracy. No marzymy o tych piramidach i niech te piramidy, o których sobie dzisiaj wspominamy, będą też nadzieją na to, że wakacje w końcu nadejdą i też nadejdą te ciepłe wakacje dla wielu z nas.
Lepszy czas musi przyjść.
Wszystkiego dobrego Państwu życzymy.
Na zdrowie, pamiętajmy o uzupełnianiu płynów. Dla nerek to bardzo ważne.
I o spacerach pamiętajmy, zwłaszcza zimą, kiedy tej witaminy D3 nam brakuje.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.